Chwała Bogu.
Chwała.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i tutaj zgromadzonych w naszej kaplicy i tych, którzy są razem z nami, łączą się przez internet. Mamy nabożeństwo wieczorowe, ale pierwsza niedziela nowego roku. Jak, kochani, to w Waszym życiu wygląda? Czy liczycie, że macie jeden rok więcej? Jedni może z tego powodu mogą czuć się lepiej, że są starsi, inni może niekoniecznie i nie chcą o tym myśleć czy mówić, że mają więcej lat. Słowo Boże zachęca nas do tego i ja chciałbym tą myśl Bożego Słowa na samym początku tutaj podzielić się z Wami, przedstawić. Myśl związana z liczeniem dni. No bo jakby nie było, liczymy dni, liczymy lata, mamy 2021 rok. I w tym liczeniu lat kiedyś bardzo, wierzę, niezwykle mądrą myśl wyraził Mojżesz. W Psalmie 90 czytamy w wersecie 12 takie słowa, które są autorstwa Mojżesza, bo ten psalm jest jego psalmem, on jest autorem tego psalmu. I Mojżesz mówi tak w 12 wersecie: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Tak sobie myślę, że właśnie pierwszej niedzieli nowego roku, kiedy jesteśmy w trakcie może liczenia, że to kolejny rok, liczenia też tego, co za nami. Zwykle tak bywa, że kiedy człowiek liczy lata, liczy dni, to zazwyczaj w takim wymiarze liczy, żeby móc powiedzieć innym, ile ma już dni, ile ma lat, żeby wyrazić, że jest bogatszy w doświadczenia życiowe. Co ty mi tam możesz powiedzieć? Przeżyjesz wojnę, to pogadamy. Policzył sobie dni, tyle przeżył i to zazwyczaj ku temu ma służyć, aby wyrazić wobec innych swoje bogatsze doświadczenie i swoją wyższość. Słowo Boże mówi i chciałbym, żebyśmy także dzisiaj o tym pomyśleli, żeby to nabożeństwo do tego się mogło przyczyniać, że to, że liczymy dni, że mamy kolejny rok z Bożej łaski, żeby to przyczyniało się do tego, jak mówił Mojżesz, abyśmy mogli posiąść, zdobywać mądre serce i żeby tej mądrości w naszym życiu przybywało z kolejnymi dniami, które rozpoczynamy teraz nowy rok, liczenie tych dni, aby tej mądrości mogło nam przybywać. Tobie i mnie, mądrości serca. Niekoniecznie doświadczenia, które byłoby podstawą, żeby czuć się lepiej od innych, ale żeby ta mądrość serca, żeby ta mądrość, a wiemy, co jest początkiem mądrości, tak? Co mówi Boże Słowo? No właśnie, bojaźń Boża, poznanie Boga jest związane z nabywaniem tej mądrości. Żeby to liczenie dni w naszym życiu i to nabywanie mądrości było skoncentrowane na bojaźni Bożej, na poznaniu Boga, na relacji i bliskości z Nim.
Yeah.
darowałeś nam i dzisiaj tą kolejną możliwość, aby zgromadzić się, aby spędzać razem czas w Twojej obecności. Ale Panie, dziękujemy też za ten miniony rok, za nowy rok. Panie, dziękujemy, że możemy też liczyć nasze dni, że możemy mieć świadomość tego czasu, który upływa. I aby ta świadomość, Panie, w moim życiu przyczyniała się do tego, żeby moje serce stawało się mądre. Panie, modlę się, aby ta mądrość, Panie, która jest też owocem poznania Ciebie i bojaźni przed Tobą, mogła wypełniać moje serce każdego dnia. I modlę się, Panie, abyśmy jako też Kościół, jako Twój lud, tej mądrości mogli nabywać, Panie, z tego, że możemy nasze dni liczyć i dziękować za Twoją łaskę. I Panie, żeby także dzisiejsze to nabożeństwo przyczyniało się do tego, aby tej mądrości serca mogło nam przybywać, Panie, abyśmy mogli zdobywać, posiąść, Panie, zdobywać tą mądrość, Panie, która, wierzę, jest wynikiem poznania Ciebie i właściwej postawy przed Tobą. Daj nam dzisiaj, Panie, być ubogaconymi właśnie w Twoją mądrość. Uwielbiam Cię i dziękuję Ci za to, że mogę dzisiaj być z siostrami, z braćmi tutaj i mogę, Panie, przed Tobą stawać, aby wyrażać Tobie wdzięczność za Twoją dobroć, cierpliwość i łaskę, którą mi okazujesz każdego dnia. Ubłogosław nas, niech ten czas będzie przepełniony wdzięcznością, uwielbieniem i chwałą dla Ciebie, bo Ty tego jesteś godzien, jako nasz Pan i Bóg i Zbawiciel, w Jezusie Chrystusie.
Oh. oddajmy chwałę Jezusowi, Król, który jest Królem, naszym Królem. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować, Panie. Ja chcę wyznać, że Twoje imię jest ponad wszelkie imiona. Nie ma takiego, który mógłby się z Tobą próbować równać, Panie. Ty jesteś naszym Królem. Królem naszego, mojego życia, Panie. Ty jesteś Królem w życiu naszego Kościoła, Panie. Ty panujesz i chcę Ci dziękować za Twoją dobroć, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że śmierć została przez Ciebie pokonana, że Ty powstałeś z martwych, Panie, i Ty żyjesz, Ty panujesz teraz, Panie. Ty jesteś władcą tego świata, Boże. I Ty, Panie, dajesz nam swoje zbawienie. Ty nam przebaczyłeś grzechy, Panie. Ty nas uwolniłeś od śmierci, Panie, na którą zasłużyliśmy, Boże. Zasłużyliśmy przez to, że żyliśmy w grzechu, Panie, ale Ty umarłeś za nas. Nasz grzech został przebaczony. Bądź uwielbiony. Niech będzie chwała dla Twojego imienia świętego. Bądź uwielbiony. Amen.
Yeah.
raz podziękować za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoją dobroć, Panie, którą nam okazałeś. My sami nie byliśmy w stanie zasłużyć, Panie, nie mogliśmy nic zrobić, aby być uwolnionymi od grzechu, Panie. Dzięki za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł i umarł za nasz grzech, za mój grzech, Boże, za grzech całego świata, Panie. Chcę Ci za to dziękować, Panie. I chcę Ci dziękować, Panie, za Twojego Ducha Świętego, którego nam dałeś, Boże. Chcę Ci dziękować, że nie jesteśmy na tej ziemi zostawieni sami, Panie. Dziękuję Ci za Pocieszyciela, Panie. I chcę, Panie, też prosić, żebyś teraz, gdy będziemy słuchali Twojego Słowa, żebyś dotykał serca, żebyś dotykał mojego serca, Panie, abym mógł te Słowo, które będzie głoszone, przyjmować, Panie. Wierzę, że to jest przygotowany pokarm na dzisiejszy wieczór dla nas, Panie. Mów do nas. Amen.
To piękna pieśń o najwspanialszym darze, jakim jest Boża łaska. Ta Boża łaska ma wymiar tutaj w doczesności, bo z Bożej łaski żyjemy, funkcjonujemy i mogliśmy ten ubiegły rok przetrwać, przeżyć, ale także ta Boża łaska ma wymiar w wieczności, bo dzięki Bożej łasce mamy wieczność zagwarantowaną, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. I to bardzo wielka i ważna prawda. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami fragmentami Bożego Słowa, które w ostatnim czasie moją uwagę przyciągnęły. Ale zanim będę te fragmenty czytał, to też takim tytułem wstępu i wprowadzenia w temat chciałbym zapytać, czy macie już postanowienia noworoczne? Być może... Ja przynajmniej kiedyś jakieś miałem takie ambicje, żeby jakieś postanowienia mieć, ale w pewnym momencie zrezygnowałem. Bo tak zwykle i tak nic z tego nie wychodzi zazwyczaj, więc po co się jeszcze angażować i zmagać, żeby sobie jakieś postanowienia robić. Ale ten czas, w którym jesteśmy, koniec jednego roku, początek drugiego, to taki czas, który sprzyja temu, żeby jakiejś refleksji się poddać i zastanowić, jak było, co ma być, jak będzie. Jakieś tam można plany też czynić na kolejne dni, kolejne miesiące. Ja powiem szczerze, byłem też bardzo zbudowany tymi świadectwami, które mogłem słyszeć podczas tego nabożeństwa noworocznego, które mieliśmy tutaj w piątek. I zazwyczaj każda osoba, która tu wychodziła, dzieliła się tym, co mogła w tym ubiegłym roku przeżyć z Bogiem, doświadczyć, poznać, rozumieć, to kończyła swoje świadectwo życzeniami. To może jak nie mamy postanowień, to może mamy jakieś życzenia. To już jest takie chyba bardziej wygodne, bo nie jest tak bardzo zobowiązujące. Życzyć sobie, no to tak, wiecie, trochę niezobowiązujące. Już postanawiać, no to już to wymaga postawy zdecydowanej, konkretnej, konsekwentnej i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć dzisiaj i zapytać was, jak już pytałem o te postanowienia, to najpierw jeszcze zapytam o to, czy w tym minionym roku czegoś żałujesz? Kiedy zastanawiałem się nad tym i też trochę czytałem, widzę, jakie są postawy ludzi, to widzę, że taką poprawną postawą jest to, żeby mówić, że ja to niczego nie żałuję w życiu. Bo mówiąc w ten sposób, pokazuję, że jestem człowiekiem, który nie popełnia błędów, który jest zadowolony z tego, co jest i nie zamierza czegoś tam zmieniać. Niczego nie żałuję. Mam świadomość, że wielu ludzi tak mówi, ale tak naprawdę to żałuję wielu swoich decyzji, działań, sytuacji, w których się znaleźli, konsekwencji przeróżnych. Czym w ogóle jest żal? Myślę, że każdy z nas takiego zjawiska jak żal doświadczył, tak? Znany wam jest żal? Myślę, że w minionym roku wiele sytuacji było, które powodowały, że mogliśmy odczuwać żal. Nawet myślę, że wielu z nas w ubiegłym tygodniu z racji straty osób mogliśmy odczuwać żal. Czymże jest żal? Według definicji słownika języka polskiego żal to negatywny stan emocjonalny spowodowany doznaną stratą. Towarzyszy mu często trudność w pogodzeniu się, że tego, co utracone, już nie ma. I wynikającym z tego brakiem akceptacji rzeczywistości takiej, jaka ona jest, tu i teraz. Występuje także w postaci żalu do kogoś za wyrządzone krzywdy, niemożność pogodzenia się z realną sytuacją. Znacie takie uczucie, taki stan zwany żalem, który jest konsekwencją, wynikiem tego, że ponieśliśmy stratę? Albo znamy takie uczucie, tutaj też przedstawione w tej definicji, które jest związane z tym, że mamy wobec kogoś żal. Ja często słyszałem, no może nie wobec mnie, ale to też w sytuacjach, w rozmowach, w relacjach z ludźmi, to określenie, mam żal do ciebie. Chociaż do mnie też były takie słowa kierowane, że ktoś miał do mnie żal za to i za tamto. Ale żale to także w literaturze staropolskiej takie utwory liryczne, które wyrażają ból z powodu nieszczęścia. I takie żale chyba też znamy. Może znamy też gorzkie żale. To też taka forma chyba nie jest nam obca. Żal, wiecie, nawet to pojęcie związane z żalem, to nie tylko pojęcie, które funkcjonuje w tym wymiarze społecznym, w relacjach między ludźmi, ale także w tym zjawisku czy w języku urzędowym, w tych formalnych kwestiach. Jest taka instytucja zwana czynnym żalem. I ona funkcjonuje, jest uregulowana artykułem 16 z ustawy z dnia 10 września 1999 roku. Kodeks karny skarbowy umożliwia odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili skruchę z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Człowiek może wyrazić czynny żal z powodu tego, że w tym wymiarze skarbowym popełnił przestępstwo bądź czegoś nie dopełnił, czyn jakiś zabroniony. I można za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takie zawiadomienie do Urzędu Skarbowego skierować. I wiecie, ten żal, ten czynny żal w takiej formie urzędowej jest również skuteczny. Ale on jest bezskuteczny, jeśli jest zgłoszony ten żal w tej formie takiego właśnie pisma, wniosku, w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowych, to znaczy przeszukania, czynności sprawdzające bądź kontrola. Więc można ten żal wyrazić, czynny żal, i on będzie skuteczny, że nasze przestępstwo będzie nam, będziemy usprawiedliwieni, będziemy uniewinnieni. Ale jeżeli to w odpowiednim czasie zrobimy, jeżeli przekroczymy pewien czas, to już nie ma zmiłuj. Nie wiem, czy ktoś ze Skarbowym Urzędem już wygrał, czy kiedykolwiek wygra. Wielu ludzi tak mówi, że to nieuniknione są w tym świecie dwie wartości, śmierć i podatki. Więc żal to nie tylko zjawisko, które jest związane z naszym życiem, też i w tym wymiarze społecznym, w relacjach, ale także w tych urzędowych kwestiach coś takiego funkcjonuje, coś takiego istnieje. Chciałbym trochę o żalu, który wierzę, że jest nam znany, dzisiaj przeczytać z Bożego Słowa fragmenty, które mówią o żalu, które wyrażają żal, które jakby pokazują, jakiego rodzaju żal jest w życiu człowieka, z czym się wiąże. I wierzę, że jest nam znany. Wierzę, że w ubiegłym roku, który kilka dni temu się skończył, mogliśmy doświadczać różnego rodzaju sytuacji, które do naszego życia wnosiły żal. Jak wspomniany wcześniej, żal po stracie, stracie osoby, stracie człowieka. I ten żal po stracie jest przepełniony bólem i głębokim smutkiem. Między innymi w drugiej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, 26 wersecie, to Dawid wyraża ten żal po śmierci Jonatana. Kiedy jego najbliższy przyjaciel zginął. to Dawid mówi takie słowa: żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Żal. W życiu Dawida nie był zjawiskiem jemu nieznanym. I żal wynikający ze straty kogoś bliskiego. Znacie taki żal? Przepełniony smutkiem, bólem serca, bólem duszy, taką nawet często rozpaczą. Kiedy czytamy też Księgę Sędziów, tam w 19 rozdziale jest niesamowita historia. I to jest szokujące, co się wydarzyło, jak człowiek swoją kobietę pokroił na 12 kawałków i te kawałki rozesłał do 12 plemion w Izraelu. I potem wszyscy stanęli, żeby sprawców takiej zbrodni ukarać, Beniaminitów. I jak czytamy w 21 rozdziale, w 6 i 15 wersecie, tam się pojawia żal właśnie ze straty. I czytamy w 6 wersecie: i żal było synom Izraela Beniamina, ich brata, gdy pomyśleli, dziś zostało odcięte jedno plemię od Izraela. A w 15 wersecie: i żal było ludowi Beniaminitów, że Pan uczynił wyrwę wśród plemion izraelskich. Doświadczali żalu wynikającego ze straty, choć sami w dużej mierze do tej straty się przyczynili. Ale żal był ponad jakimś poczuciem sprawiedliwości, poczuciem dopełnienia prawa. Kiedy czytamy Ewangelię, to też widzimy, że ten żal towarzyszył ludziom na różnych etapach jego życia. W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 2 wersecie, czytamy o tym, że wszyscy płakali i żałowali jej. Tam mowa o 12-letniej córce Jaira, która zmarła. I odejście tej dziewczynki wywołało poczucie straty i żal. Wszyscy jej żałowali, wszyscy byli w żalu, że ta dziewczynka zmarła. I to, co też Dawid pisze, myślę, że jest znane dzisiaj wielu współcześnie żyjącym ludziom. W Psalmie 55, 3 wersecie Dawid mówi takie słowa: miotam się w żalu moim i jęczę. Jak wielu ludzi doświadczyło takiego stanu, że w swoim żalu się miotali i jęczeli. Być może dzisiaj tutaj jesteś i to, czego doświadczał Dawid, nie jest ci obce. Być może jesteś tam w swoim domu czy gdzieś i słuchasz tych fragmentów Bożego Słowa i utożsamiasz się z takim stanem, bo wiesz, co to znaczy doświadczać takiego głębokiego żalu, który jest wielkim bólem, który jest smutkiem, rozpaczą. Jak synonimy tego pojęcia mówią o zasmuceniu, o przygnębieniu, o żałości, o rozgoryczeniu, nawet o poczuciu jakiejś straty, wyrwy i tak dalej. Ale też wierzę, że nie jest nam obce poczucie żalu, które wynika ze straty albo potencjalnej straty, niekoniecznie osoby, ludzi, człowieka, ale straty w tym wymiarze materialnym. Zdarzało wam się odczuwać żal, żeby coś wyrzucić, czegoś się pozbyć? Ja często takiego żalu doświadczałem. No szkoda, no żal tego wyrzucić. Całkiem dobre jeszcze. I dzięki takiemu żalowi to przez parę lat trzymałem rozrusznik od dużego Fiata w piwnicy, choć dużego Fiata już nie miałem od lat. I w końcu go wyrzuciłem na śmietnik, mówię, no bo po co mi ten rozrusznik? Dzisiaj może miałbym jeszcze jakąś tam duży zysk, jakbym go sprzedał. Słowo Boże też mówi o takim zjawisku i też zachęca do tego, żeby nie żałować. Pamiętacie, kiedy Józef, będąc w Egipcie, dał się poznać swoim braciom i wezwał ich, a dał im nawet, wiecie, samochody duże, dostawcze, żeby przeprowadzkę zrobić tam z miejsca, gdzie mieszkał Jakub ze swoją rodziną, żeby do Egiptu przyjechali. to dał im całe duże transportowe samochody, żeby tą przeprowadzkę mogli zrobić. I mówi w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 45 rozdziale i 20 wersecie, nie żałujcie pozostawionych sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze. Zostawcie to, nie żałujcie niczego. Nie przykładajcie swojego serca i wielkiej wagi do tego, co tam zostawicie, bo tu będzie lepsze, tu będzie więcej, tu będzie bardziej dostatnio. Tu dostaniecie sprzęt naprawdę, nie wiem, Boscha, Siemensa czy coś tam innego, a tam to zostawcie, to jakieś tam nieznaczące produkty. Ale też i historia, która myślę, że jest znana bardzo dobrze, która mówi o tym, że czasami człowiek ma żal związany z jakąś wartością niekoniecznie osobową, że tak powiem, i to kieruje go do tego, że zostawia, bo żal mu swojego, to bierze cudze. I o tym też mówił Natan, prorok Natan, kiedy przyszedł do Dawida w tej sytuacji, kiedy Dawid zgrzeszył z Betrzebą, kiedy wziął sobie żonę Uriasza za własną żonę i przychodzi do niego Natan i mówi mu, tą historię opowiada, pamiętacie, o człowieku bogatym, który miał wszystkiego pod dostatkiem i przychodzi do niego jakiś podróżny gość i chciał tego człowieka ugościć. I jak czytamy w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale, 4 wersecie, żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego. Żal mu było wziąć ze swojego bydła, ze swoich owiec. Tak żałował tych swoich. I co zrobił? Wziął od tego sąsiada, który miał tą owieczkę, która wyrosła w jego domu, z jego kubka piła, na jego łonie spała i była mu jak córka. I wziął tą, bo żal mu było swojego. Znamy takie uczucie, że żal swojego to się bierze nie swoje? To myślę, że na tym poziomie, jeszcze jak jesteśmy dziećmi, to ja to znam, że często mojego było żal dać, no to mojego brata zabierałem. W liście drugim do Koryntian apostoł Paweł również, kiedy tą prawdę wyraża związaną z żalem, to zachęca do tego, aby dawać, aby nie żałować też tych wartości materialnych. Tutaj Paweł mówi o pieniądzach, o mamonie, o pieniądzach. W drugim liście do Koryntian, w 9 rozdziale, werset może 6 i 7, przeczytam. I też tutaj jest temat związany z żalem poruszony. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jak ci żal pieniędzy, ilekroć sięgasz do kieszeni i masz dać na kolektę, to może lepiej nie dawaj. Nie z żalem i nie z przymusu. Ale zjawisko związane z żalem i z takim przywiązaniem do tych wartości materialnych nie było obce ludziom wtedy i tym bardziej Kościołowi w Koryncie. Do kogo są te słowa kierowane? Do wierzących w Koryncie. A dzisiaj wierzący doświadczają, znany jest im taki stan, że trochę żal tych pieniędzy, żeby oddać, żeby dać. Ale też i żal, wcześniej jak wspomniałem w tej definicji, związany z pewną krzywdą doznaną od drugiej osoby. Kiedy człowiek doświadczy krzywdy, kiedy jest poraniony przez postawę innego człowieka, to też niejednokrotnie odczuwa w sobie żal i ma żal. Bo człowiek coś zrobił, coś powiedział, albo czegoś nie zrobił, albo czegoś nie powiedział, a powinien. I mamy żal, odczuwamy ból duszy. I kiedy o tym pomyślimy, to jest nam bardzo ciężko. I też Dawid o tym pisał w tym 55. psalmie, kiedy mówi o tym żalu swoim z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, a w gniewie na mnie nastają. Dawid doświadczał wielkiego zła od innych ludzi. I to nawet był czas, że od swojego syna własnego. I też to zło, ta krzywda, której doświadczał, powodowała, że odczuwał żal, że nie było to łatwe. Myślę, że takie zjawisko też nie jest nam obce. Kiedy pomyślimy, że ktoś zrobił coś, czy nie zrobił, to gdzieś tam w duszy nas boli. I to często jest bardzo trudne doświadczenie. Ale jest też takie zjawisko związane z brakiem żalu. Mimo, że powinno się odczuwać żal, to często żalu nie odczuwamy. Ze straty na przykład. W Słowie Bożym, w drugiej Księdze Kronik, w 21 rozdziale, jest mowa o pewnym królu judzkim, Jehoramie. I kiedy ten król judzki zmarł, to jest napisane w 20 wersecie, nikt go nie żałował. I takie zjawisko występuje, że ktoś odchodzi, ktoś umiera, a ci najbliżsi tego, który odszedł, nie odczuwają żalu, a często ulgę, bo skończyła się ich gehenna. Ale też i Słowo Boże mówi, że pozytywną wartością jest to, żeby nie odczuwać żalu. W Księdze Przypowieści Salomona w 13 rozdziale, 24 wersecie, Salomon tak pisze, kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Żałować rózgi to znaczy nienawidzić swojego syna. Jakie to niepoprawne politycznie dzisiaj, prawda? Ja jestem wdzięczny Bogu, że mój tata mnie kochał. I takiego zjawiska jak żałowanie pasa nie było mu znane, takie zjawisko chyba. Chociaż często, wiecie, to jest trudne. Wiemy, że to jest trudne. Apostoł Paweł również o tym pisze, że nie żałuje pewnego działania. W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 8 wersecie, Paweł tak pisze, bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę, teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Jest tak, że jest taka wartość związana ze smutkiem, której nie trzeba żałować. A niestety często właśnie żal, który się pojawia w człowieku, żal jest związany, bo też jak czytałem o tym żalu, to też dla mnie było ciekawe, były prowadzone i są prowadzone badania naukowe nad tym zjawiskiem żalu. I pewien profesor, który prowadził te badania, odkrył coś takiego, że pewna część mózgu, która odpowiada za emocje, za pewien ból, smutek, jest zaangażowana, kiedy człowiek doświadcza pewnego żalu w swoim życiu, ale nie tylko ta część mózgu związana z emocjami, a ta część mózgu, która odpowiada za pamięć. Zazwyczaj żal, którego człowiek doświadcza, nie tylko wpływa na sferę uczuć człowieka, ale także na jego pamięć. Z czym się to wiąże? Myślę, że tego doświadczyliście, bo ja też w moim życiu, kiedy tak analizowałem też moje życie, to takie poczucie żalu, że ja czegoś żałuję, dosyć głęboko się wryło w moją pamięć i ta pamięć powoduje to, że ja już drugi raz takiego błędu, którego żałuję, nie chcę popełnić. Że ta pamięć trzyma mnie w jakichś ryzach, żeby znowu drugi raz do tej samej wody nie wchodzić. Cię bardzo żałuję, że kiedyś jechałem naprawdę szybko i wjechałem do lasu samochodem. Jestem wdzięczny Bogu, że żyję, moja żona i ja, bo mogliśmy nie żyć. I bardzo tego żałuję. I to głęboko gdzieś tam się wpisało w moich zwoje mózgowe, ja o tym pamiętam. I wierzę, że to ma pozytywny wymiar, Ilekroć był taki czas, i to trwało może ze 2 lata po tym fakcie, ilekroć o tym sobie przypominałem, to było mi tak źle, to było tak nieprzyjemne uczucie, to było tak trudne i takie bolesne gdzieś tam w głębi mojego serca. I wierzę, że to ten dyskomfort w sferze naszych uczuć, coś, co jest niewygodne, coś, co boli, przyczynia się do tego, żeby nas ochronić w przyszłości. I nie powinniśmy w tym wymiarze bać się żalu i nie chcieć żałować, bo to jest narzędzie, które Bóg też włożył w naszą istotę, które może nas zachować, zabezpieczyć, uchronić przed czymś, co jest złe. Kiedy czytam też Boże Słowo, to widzę, że Bóg, wiedząc, że człowiek ma taką skłonność i taki potencjał, żeby właśnie żałować, i często właśnie ta negatywna strona tego żalu i pamiętania o żalu powoduje, że człowiek nie chce podejmować jakichś wyzwań, nie podejmuje decyzji i nie idzie do przodu, bo ten żal związany jest z pewnym doświadczeniem przeszłości. I bojąc się znowu ryzyka, znowu tego bólu, człowiek nie jest gotowy, żeby podjąć decyzje związane z przyszłością. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, w wersecie 17, czytam takie słowa. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Żałowanie może pozbawić odwagi w podejmowaniu decyzji związanych z przyszłością. Bo ja żałuję, jak wielu ludzi doświadczyło wielkiego żalu i bólu i smutku z jakiejś tam decyzji i potem boi się podejmować wyzwania i decydować o czymś związanym z ich przyszłością. Bo to ich, ten żal pozbawia odwagi przed przyszłością. Z jednej strony dobrze, że nas trzyma i pozbawia odwagi przed kolejnym złym wyborem, przed czymś, co może być zagrożeniem dla naszego życia. Ale jeżeli też ten żal trzyma z daleka przed tym, żeby podejmować wyzwania na przyszłość. Izrael mógłby żałować i wrócić do Egiptu. W Egipcie było bezpiecznie. A oprócz tego był czosnek, cebula i inne rzeczy. A na pustyni co? Nic. I ten żal spowodowałby zawrócenie do Egiptu. I Bóg wiedział, że tak może być. Dlatego prowadził ich inną drogą. Nie tą bliską, ale tą daleką. Tak tutaj czytamy. Żal to też zjawisko, które nie było obce Panu Jezusowi. Czy Pan Jezus odczuwał żal? Jak myślicie? Odczuwał. Czytamy o tym w kilku miejscach, między innymi w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale 32 wersecie. Pan mówi, żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. Ale to jest innego rodzaju żal, który Pan Jezus doświadczał w swoim tym ziemskim życiu, który był z pewnym smutkiem i troską, którą on wyrażał wobec innych ludzi, wobec tych, którzy są z nim już 3 dzień, którzy idą za nim. Tak samo w Ewangelii Marka w 8 rozdziale 2 werset, Pan mówi, żal mi tego ludu. Pan Jezus odczuwał takie zjawisko, które dzisiaj tutaj sobie przybliżamy, zwane żalem. Jeszcze jest inny temat, bardzo szeroki, ja dzisiaj go nie będę tutaj poruszał, tylko tak zaznaczę, myślę, że wiemy o tym, bo żal to także ten stan, który nie jest obcy Bogu. I jak często Boże Słowo mówi, że Bóg nie jest człowiekiem, aby żałować, ale z drugiej strony jest powiedziane, że Pan żałował, że uczynił człowieka, na przykład. I to może też jest temat na jakiś tam inny czas, bo to też jest bardzo ciekawe. Czasami myślę, że mamy dylemat z tym, żeby to zrozumieć, bo pewne wersety mogą sobie pozornie zaprzeczać, że Bóg żałuje, a czasami nie żałuje. To jak to jest? Ale dzisiaj o tym nie chcę mówić. Takim też szczególnym słowem, które wyraża ten żal w Nowym Testamencie, I w ostatnim czasie temu słowu się przyglądałem i powiem wam, że miałem zupełnie o czymś innym mówić, ale nie mogłem. Miałem takie przynaglenie i takie przekonanie, żeby właśnie o żalu i o skrusze dzisiaj mówić. Żal, greckie słowo meta melomai, czuć żal, żałować, w konsekwencji prowadzi do zmiany zdania, do odczuwania skruchy. To słowo występuje 6 razy w Nowym Testamencie. Szczególnym też miejscem jest 27 rozdział Ewangelii Mateusza. W 3 wersecie czytamy o tym żalu, który dotyczy Judasza. Judasz odczuwał żal i to wierzę, że bardzo intensywny sposób, to był bardzo głęboki żal. Czytamy takie słowa tutaj w 27 rozdziale, 3 wersecie. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Ilu ludziom we współczesnym świecie takie odczucie żalu nie jest obce? Ja wczoraj rozmawiałem z pewną siostrą ze Świnoujścia, dzwoniła do mnie i też mówiła o takich też wydarzeniach tam z kręgu jej znajomych. Bardzo młodzi ludzie, o 2 piętnastolatkach, którzy tam gdzieś zginęli w samochodzie, wpadli do kanału, ale też i o uczniu syna tej mojej siostry, tej siostry naszej, 15-letni, który właśnie powiesił się. Tak myślę, czy właśnie to odczucie żalu związane z błędem i z tym poczuciem winy, który jest bardzo przygniatający, nie prowadzi ludzi, podobnie jak Judasza, do tego, żeby skończyć ze swoim życiem. Czytamy, i tu jest to słowo metalomai, że Judasz odczuwał taki żal. Tak bardzo głęboko był w tym uczuciu żalu, gdzieś tam pogrążony. O czym to słowo mówi? To imię słów czasu przyszłego, od greckiego czasownika metalomai, znaczy żałować, że coś się nie udało. W takim sensie tylko 2 razy w Nowym Testamencie. To jest 1 raz i drugi w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Teraz, zaraz też do tego jeszcze nawiążę. To taki emocjonalny komponent żalu. To uczucie doświadczenia gorzkiego skutku nieroztropnego działania podjętego niekoniecznie ze szlachetnych celów. To niemalże instynktowne odczucie emocjonalnego dyskomfortu w ciele i w psychice. Rodzaj bólu i smutku z powodu zrobienia czegoś niestosownego i niewłaściwego. To żal zorientowany na siebie samego pod wpływem odniesionej porażki. Takiego żalu, takiego głębokiego smutku i bólu i poczucia winy doświadczał Judasz. I to wierzę, że popchnęło go, poprowadziło w tą stronę, żeby pójść i się powiesić. I tak myślę, że wielu ludzi dzisiaj, doświadczając takiego żalu i takiego poczucia winy, takiego bólu wewnątrz, nie umiejąc sobie z tym poradzić, kończy swoje życie. Bo oprócz tego poczucia żalu i smutku potrzebna jest jeszcze decyzja. Potrzebny jest akt woli, który spowoduje, że ja oderwę wzrok od siebie, od mojego błędu i winy, którą odczuwam i skieruję ten mój wzrok na Pana Jezusa. Kiedy również mówimy o tym pojęciu żalu, to ten drugi raz, o którym wspomniałem, to słowo występuje w tym kontekście w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tutaj mamy podobieństwo o dwóch synach. I ostatnio tym podobieństwem zajmowałem się podczas pogrzebu męża siostry Zosi Węgrzeckiej. I tutaj czytamy takie słowa: a jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów, przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. On odpowiadając rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, ale on odpowiadając rzekł: nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. I tutaj w wersecie 30 i w wersecie 32 występuje to słowo metalomai, znaczy, że zanim ten syn drugi podjął decyzję i poszedł do winnicy wykonywać wolę swojego ojca, to odczuł właśnie ten żal, taką skruchę. I ten żal, ta skrucha, że zareagował niewłaściwie wobec swojego ojca, spowodowało, że zastanowił się, przeanalizował, podjął decyzję i nastąpiło wykonanie tego, o co ojciec prosił. A ten pierwszy syn, mimo tego, że to też jest ciekawe, tak? Możemy tutaj to analizować, nie bardzo na to jest czas teraz, tylko tak tylko wspomnę, nazywa ojca panem. Ojciec mówi do niego synu. To mówi o zażyłości, mówi o relacji. To jest słowo, które mówi dziecko moje. A on mówi do ojca panie. Jaki wyraz szacunku, prawda? A tylko na chwilę. Co to za szacunek, który stwarza tylko pozory i pewną formę przyjmuje, ale posłuszeństwa, wykonania tego, co ojciec chce, to już nie ma. Pan jest tylko panem w słowach, w pozorach i w postawie. Ale w posłuszeństwie i w wykonaniu to już ten pan spada z piedestału. I już nie jest panem. I tutaj Pan Jezus, kiedy mówił do tych ludzi słuchających Go, pyta ich, który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca, oni mówią drugi. Ten, który posłuchał, który wykonał wolę Ojca. Więc widzimy, że oni rozumieli. Pan Jezus wtedy mówi, że to nie wystarczy rozumieć. Wy to rozumiecie, ale nic z tym nie robicie. I tu Pan Jezus dalej mówi, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Nawiązuje tutaj do tego, co czynił Jan Chrzciciel. Bo Jan wzywał do upamiętania. Bo Jan, oni wiedzieli, że Jan nie jest zwykłym człowiekiem. To jest kontekst też, już nie chcę tego rozwijać za mocno. To podobieństwo jest po pytaniu Pana Jezusa, które zadał tym uczonym w piśmie, skąd był chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? Oni mówią, nie wiemy. To ja wam też nie odpowiem, jaką mocą to czynię. I w tym kontekście tutaj, już, no, myślę, że znamy Boże Słowo, to już nie muszę tego rozwijać, pojawia się to podobieństwo. Ale chodzi o to, że skrucha, żal, który prowadzi do zmiany myślenia, który owocuje decyzją, która objawia się w wykonywaniu woli Ojca, jest poprzedzony takim żalem, takim bólem, że no nie tak było. Nie powinienem tak się zachować. Do ojca powiedzieć nie chcę? W tej kulturze, w tamtym czasie to było wykroczenie. Ale była ta przestrzeń, był ten czas na to, żeby zastanowić się, żeby przeanalizować ten ból duszy, że żałuję, że odczuwam dyskomfort, że coś jest nie tak, tak nie powinno być. Można to zignorować, a można za tym pójść i można podjąć działania. Bo odczucie właśnie skruchy, odczuwanie żalu, wierzę, że Bóg to wpisał w nasze życie, aby to prowadziło do decyzji i do działania, do wykonywania woli Ojca. Żal i skrucha ma temu służyć. I tutaj Pan Jezus mówi jeszcze, używa też słowa później, potem. Jakby oni dostali czas. Najpierw Jan wzywał, potem przez 3 lata Pan Jezus chodzi i mówi. Mają czas, ale nie wykorzystali tego czasu, żeby okazać skruchę, żeby uwierzyć, żeby zrezygnować z siebie na rzecz uwierzenia Panu Jezusowi. W księdze, pierwszej księdze Samuela, w 7 rozdziale i 2 wierszu czytamy takie słowa. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kirat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. Był czas, kiedy Bóg tak sprawił, że skrzynia została przez Filistyńczyków zabrana, ale potem oni ją oddali. Wiecie, w jakich okolicznościach, bardzo ciekawych. I przez 20 lat jest w jednym miejscu. Bóg jak gdyby daje im czas. Te 20 lat służyło temu, aby cały dom Izraela żałował. I ten żal to spowodował, że nawrócili się do Pana. Żal jest związany z pokutą, ze zmianą myślenia, ze zmianą swojego zdania, z przekierowaniem koncentracji i uznawaniem siebie za kogoś najważniejszego, żeby przekierować uwagę i zwrócić wzrok na Boga i na Pana Jezusa Chrystusa. I żeby ten żal, to poczucie smutku czy bólu powodowało decyzję o zmianie i, jak w przypadku tego syna, wykonanie woli Ojca. A co jest wolą Ojca? Co jest dziełem Bożym, którego On oczekuje? Wierzyć w Tego, którego On posłał. Ewangelia Jana, 6 rozdział o tym mówi. I też Pan Jezus, mówiąc o Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, o też relacjach między ludźmi, to też mówi o żalu. W 17 rozdziale w Łukaszu Pan Jezus mówi takie słowa: miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do siebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. 7 razy. Masz czas, żeby to przeanalizować. Zdarzyło wam się, że ktoś 7 razy jednego dnia przeciwko wam zgrzeszył? Jeszcze w tej samej kwestii? Ale żeby jeszcze mówił 7 razy: żałuję tego, boli mnie, znowu zrobiłem to samo. Odpuść mu. Dlaczego Pan Jezus tak mówi? Bo ja wierzę, że Pan Jezus właśnie takim jest, że On daje człowiekowi czas, aby człowiek żałował i żeby okazał skruchę i żeby ta skrucha prowadziła go do pokuty, do zmiany myślenia, do zrezygnowania z siebie. Bóg taki jest. Bóg oczekuje i daje czas na to, żeby człowiek okazał skruchę, żeby mógł żałować. W wielu miejscach w Bożym Słowie czytamy o tej prawdzie. W księdze Jeremiasza, w 44 rozdziale, 10 wersecie. Po dziś dzień nie odczuli żadnej skruchy ani bojaźni i nie postępują według mojego zakonu i moich przykazań, które dałem wam i waszym ojcom. Bóg mówi jeszcze: po dziś dzień, ja do dzisiaj jeszcze czekam, żebyście okazali skruchę. A wy nie okazujecie tej skruchy. Tak mówi do narodu wybranego, do swojego ludu. Czekam po dziś dzień. Księga Ozeasza, 5 rozdział, 15 werset. Znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać wskrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli. I Bóg mówi: znowu ja wrócę i będę czekał, ażeby oni wskrusze, ze skruszonym sercem, z tym żalem, zaczną szukać mojego oblicza i zatęsknią za mną. Potem 14 rozdział Ozeasza, 2 werset. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: odpuść nam wszelką winę i przyjmij nas, naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoc naszych warg. Weźcie ze sobą słowa skruchy, żalu. Bóg tego oczekuje. Księga Izajasza, 57 rozdział, 15 werset. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Jakże miła jest Bogu taka postawa. I On wychodzi naprzeciw tym, którzy mają skruszone serce, którzy mają skruszonego ducha, którzy potrafią odczuwać i nie ignorować tego, co jest związane z żalem, ze smutkiem i bólem wynikającym z nieposłuszeństwa wobec Boga i wobec Jego słowa, Jego przykazań, Jego prawa. W Księdze Izajasza w 61 rozdziale i pierwszym wersecie takie słowa są zapisane. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I to słowa, które Pan Jezus, będąc w synagodze w Nazarecie, zacytował. Powiedział, dziś to się wypełniło w waszych uszach. To jestem ja. On przyszedł po to, żeby właśnie opatrzyć tych, których serca są skruszone. To do takich Bóg wysłał swojego Syna i do takich swoją miłość kieruje. Psalm 51, 19 werset, myślę, że znamy bardzo dobrze te słowa, które też zapisał Dawid. I to był czas, kiedy on doświadczał wielkiego żalu, smutku związanego z tym, że zgrzeszył. Jak czytamy w pierwszym i drugim wersecie tego psalmu, gdy wdał się z Batrzebą, przyszedł do niego prorok Natan. Wtedy on te słowa napisał, ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Ten skruszony duch, to skruszone serce, które nie boi się okazywać żalu, które nie boi się podejmować decyzji na skutek bólu duszy i przyznać się do błędu, przyznać się do chybienia celu, bo grzech to chybienie celu, który Bóg wyznaczył. To takim sercem Bóg nie wzgardzi. To do takich On przyszedł. To wobec takich On okazuje swoją łaskę i miłosierdzie. Kończąc, chcę powiedzieć, nie żałuj żałować. Nie żałuj żalu w swoim życiu, ale takiego żalu, który właśnie prowadzi do skruchy serca, do zmiany myślenia, do tego, żeby skoncentrować się na Ojcu, na Jego Słowie. Pan Jezus po to przyszedł, żeby właśnie uratować tych, których serca są skruszone. Bo dopóki serce człowieka nie jest skruszone, nie odczuwa żalu, nie widzi swojej grzeszności, to przebaczenie, które jest przez śmierć Pana Jezusa, to usprawiedliwienie, które jest z wiary, nie może być skuteczne w życiu człowieka. Ja w to wierzę, że skrucha, że żal, że upamiętanie to fundamentalne składowe naszego przebaczenia i pojednania z Bogiem. Im więcej w naszym życiu przebywania z tym, który okazuje taką wrażliwość na skruszone serce, okazuje przychylność, jest mu to miłe, to ja wierzę, że to bardzo dobrze będzie wpływało na to, żebyśmy mogli pracować nad własną wrażliwością serca, aby odczuwać żal i skruchę. Ja nie chcę w moim życiu mówić, że niczego nie żałuję. Ja chcę, żeby żal, który prowadzi do skruchy przed Bogiem, był stałą wartością w moim życiu i także w tym nadchodzącym roku. Bo mam świadomość, że dopóki żyję w tym ciele, moja natura będzie niestety prowadziła mnie do tego, co nie podoba się Bogu, co jest przeciwne duchowi, bo moje ciało będzie działać przeciwko duchowi. Jeżeli nie będę gotowy okazywać skruchy, żałować tego, to czy mogę doświadczać przebaczenia? Jeśli wyznajemy swoje grzechy, a wierzę, że wyznanie grzechu musi być związane z poczuciem własnej winy, z tym, co jest związane z żalem i skruchą, to będzie prowadziło do przyjęcia przebaczenia, które jest w Panu Jezusie Chrystusie. I tego chcę życzyć sobie i wam w nadchodzącym roku, abyśmy nie żałowali żalu w naszym życiu, ale żalu związanego z naszymi grzechami, z naszymi błędami, z nieposłuszeństwem woli Ojca. Pan Jezus tego oczekuje, dając nam czas i dzisiaj może daje tobie czas, może niejednokrotnie jak ci ludzie, do których kierował te słowa, słyszeli takie wezwanie, może w twoim życiu było wielu Janów Chrzcicieli, którzy cię wzywali do upamiętania, a ty wiedziałeś swoje. I nie chciałeś okazać skruchy i uwierzyć. To może dzisiaj te słowa niech ciebie zmotywują, żebyś zaczął odczuwać żal i żałować swoich decyzji, które są w opozycji do Boga. Zrezygnuj z siebie, odczuj żal, okaż skruchę i zacznij wykonywać wolę Ojca. A wolą Ojca jest to, abyś przyjął Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który oddał życie za twoje grzechy. Tego wam życzę i sobie samemu nie żałujmy żalu w naszym życiu. Żalu, który prowadzi do skruchy i do pojednania, do relacji z Bogiem. Amen.
Drogi nasz Panie, chcę Ci podziękować, że Twoje słowo tak upewnia mnie w tym, że Tobie miła jest taka postawa związana z żalem i z skruchą serca. Panie, i ja chcę, żeby moje życie, Panie, mogło być wypełnione taką wrażliwością serca, żebym, Panie, był gotowy odczuwać to, co wiem, że jest niewłaściwe, co to zasmuca Ciebie, Twojego Ducha w moich myślach, w moich słowach, w moich działaniach. I żeby ta wrażliwość, Panie, która wierzę, że także pochodzi od Ciebie, mogła mnie prowadzić do wyrażania żalu i skruchy, do zmiany myślenia, do upamiętania, do tego, żeby rezygnować z tego, co wiem, że nie podoba się Tobie i szukać tego, co jest Twoją wolą, co podoba się Tobie i co uwielbi Ciebie przez moje życie. Niech te słowa, Panie, o żalu, o skrusze będą i dzisiaj dla każdego z nas, dla Kościoła i dla tych, którzy jeszcze nie okazali takiej skruchy wobec Ciebie, Panie Jezu, były zachętą, aby pójść w tą stronę i pokazać posłuszeństwo Twojemu Słowu. O to się modlę, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Thank you. zapisane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję: a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Dzisiaj możemy świętować to, że nasze grzechy, jak tutaj Bóg mówi w swoim słowie, nie będą więcej wspominane. Bo Pan Jezus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę. I ta Jego doskonała ofiara przyczynia się do tego, jak tutaj Słowo Boże mówi, że jesteśmy uczynieni doskonałymi. Ta doskonałość to nie bezgrzeszność, ale doskonałość w znaczeniu przygotowania w doskonały sposób do tego, żeby być uratowanymi, zbawionymi razem z Ojcem w niebie. Chciałem i miałem pragnienie, żeby ten fragment się przeczytać i nie rozwodzić się na nim. Niech Boże Słowo, które tutaj mogliśmy usłyszeć, tą pracę Bożą wykonuje w naszych sercach i umysłach. Niech nas prowadzi do wdzięczności, kiedy będziemy za chwilę spożywać chleb i wino, komunikując, zwiastując śmierć Pańską. Niech także to będzie czas wdzięczności, że możemy być przez Jego doskonałą ofiarę uczynieni doskonałymi. Chociaż to może się wydawać nam dziwne, prawda? Czy ja wyglądam na doskonałego? Nie wyglądam, ani nie jestem w tym znaczeniu. Ale w znaczeniu doskonałości przez Pana Jezusa Chrystusa to także jest moim udziałem. Przez wiarę. Czytamy też fragment, który jest zapisany w 11 rozdziale listu Pawła do Koryntian, który zwykle czytamy podczas pamiątki wieczerzy. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen. Pozdrawiamy wszystkich oglądających nas tam z drugiej strony i was wszystkich kochani, niech was Pan Jezus błogosławi. Do zobaczenia.